Drodzy bracia i siostry, wyjmijmy z Ewangelii zmartwychwstanie i nie ma Ewangelii. Ewangelia opiera się na między innymi zmartwychwstaniu. Ona składa się z kilku części. Przypomnijmy sobie Ewangelię, którą wyznajemy i zwróćmy uwagę, że bez zmartwychwstania, bez wiary w zmartwychwstanie nie ma Ewangelii. To jest nasz fundament. Przeczytam może na wstępie pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 1 do 11 wersetu. A oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia. Jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. Ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Apostoł Paweł przypomina Koryntianom Ewangelię, bo jest taka pilna potrzeba. Dlaczego była taka potrzeba? Ponieważ Paweł pisze, że jeśli nie będą się trzymać Ewangelii w całej jej rozciągłości, a nie jest to skomplikowane przesłanie, ale jeżeli oni wyjmą z niej zmartwychwstanie, to znaczy, że nadaremnie uwierzyli, że ich wiara nie jest prawdziwa, że nie będą zbawieni. Zauważmy, że warunkiem tutaj zbawienia jest trwanie w tej Ewangelii. Jeżeli oni pozbawią tę Ewangelię bardzo ważnego elementu, bardzo ważnej prawdy wiary, jaką jest zmartwychwstanie, to po prostu nadaremnie uwierzyli. Ich wiara nie przynosi pożytku. I trzeci i czwarty werset to najstarsze spisane wyznanie wiary, które przekazuje nam podstawową prawdę zbawienną dla nas, że Pan Jezus umarł, został pogrzebany i po trzech dniach zmartwychwstał. I to nie umarł taką śmiercią nieznaczącą. On umarł za nasze grzechy. On zmarł śmiercią odkupieńczą i na trzeci dzień zmartwychwstał. I Paweł tutaj przedstawia pokrótce świadectwa na to, że zmartwychwstanie nie jest fikcją ani bajką, ale jest faktem dowiedzionym, że za jego czasów większość ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Pana, jeszcze żyła. Wymienia tutaj na przykład Kefasa, co po aramejsku znaczy Piotr, apostoła Piotra. Wymienia 12. Wiadomo, że 12 to był synonim po prostu apostołów. W tej liczbie nie było już Judasza. 12 to było takie określenie, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, zebrało się kolegium, ale to nie znaczy, że kogoś tam mogło brakować. Mógł ktoś nie przybyć, ale nazywa się to ciało umownie kolegium, czy powiedzmy ławą przysięgłych, jakbyśmy nie nazwali. 12 oznacza po prostu apostołów, tych, którzy byli przy życiu. Zdumiewający jest fakt, że Pan Jezus ukazał się też wielkiemu gronu, ponad 500 braciom naraz, i za czasów Pawła większość tych żywych świadków jeszcze żyła. Ukazał się też Jakubowi i tu nie jest sprecyzowane dokładnie jakiemu, a potem wszystkim apostołom. I Paweł wyjaśnia, że to nie on był w tym gronie, którzy spotkali się z Chrystusem zmartwychwstałym, że on spotkał się z nim później, jak wiemy, na drodze do Damaszku i ujrzał świetlistego Chrystusa jako ostatni i przyrównał siebie tutaj do poronionego płodu. Ten zwrot służy Pawłowi do wyrażenia własnej pokory wobec Jezusa, wobec głębokiej prawdy, którą otrzymał i którą głosił. Następny werset to komentuje, dlaczego on siebie tak określił. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów. I mówi, nie jestem godny nazywać się apostołem. Dlaczego? Bo wyjawia, kim był wcześniej. Prześladowałem Kościół Boży. Czy to była fałszywa skromność? Nie. To było szczere przyznanie się do tego, co rzeczywiście czuł, że rzeczywiście wielka to łaska była, że on, straszny prześladowca Kościoła, najbardziej zacięty, najbardziej wrogi, stał się jego członkiem, a nie tylko członkiem, ale i wysłannikiem Chrystusa, apostołem. I musimy to sobie wyjaśnić, że apostołowie to było grono niepowtarzalne. Nigdy po apostołach apostołów nie było, nie ma i nie będzie. Jeżeli ktoś głosi, że dzisiaj są apostołowie, to jest w wielkim błędzie. Apostołowie byli szczególną grupą ludzi, którzy stanowili fundament Kościoła. List do Efezjan, 2 rozdział, werset 20, mówi o Kościele zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Apostołowie potem już ustanawiali starszych, czy też biskupów i oni prowadzili dalej dzieło, ale apostołów już potem nie było. Jeśli ktoś dzisiaj twierdzi, że jest apostołem, to jest uzurpatorem. Nie ma apostołów. Jedynie w takim drugorzędnym sensie byli tacy wysłannicy kościołów, których dzisiaj poprawnie nazywamy misjonarzami. Ale apostołów w znaczeniu fundamentu Kościoła, tego pierwszego fundamentu, nie ma i nie będzie. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, werset 12, wyjawia, że apostołom towarzyszyły też określone znaki. Apostoł pisze o swoich znakach. Jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Oni mieli wyjątkowe bogactwo w sobie darów Ducha Świętego. I to było konieczne, bo Ewangelia, którą głosili i zanieśli w różne strony, musiała być potwierdzona przez Boga nadzwyczajnymi znakami. A potem już była normalna działalność Kościoła, w której nie zawsze były potrzebne takie obfite znaki i cuda jak na początku. I ten Paweł skromnie pisze, jestem najmniejszym z apostołów i mówi, lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Zauważmy, on stwierdza, że to, kim się stał, zawdzięcza Bożej łasce, Bożej niezasłużonej przychylności. I mówi, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. Czyli ta łaska nie stała się bezowocna w jego życiu, ale mówi, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Przyznawał, że chociaż był najbardziej aktywnym ze wszystkich apostołów, to stało się to dzięki boskiej, niezasłużonej dobroci, która była z nim, która go uzdalniała i wspierała. I mówi, czy więc ja, czy oni tak głosimy i tak uwierzyliście? I tu jest obalony od razu pogląd liberalnego chrześcijaństwa. Liberalni chrześcijanie mówią, inne było chrześcijaństwo Pawłowe, inne Janowe, inne Piotrowe, tak? Że niby było kilka na początku jakby wersji chrześcijaństwa. Nieprawda. Paweł mówi, czy oni, czy ja, my wszyscy głosimy to samo. I taka była prawda. Pierwotny Kościół był zjednoczony i głosili zawsze to samo. Paweł jednak jest zaniepokojony stanem duchowym Koryntian, bo mówi od 12 wersetu, a jeśli się o Chrystusie głosi, że został wskrzeszony z martwych, jak mogą niektórzy pośród was mówić, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna też wasza wiara. I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, jeśli umarli nie są wskrzeszani. Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak więc i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopę, a gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Bo inaczej co zrobią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych, jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszani? Po co przyjmują chrzest za zmarłych? Po co i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Zapewniam was przez chlubę, którą mam z was w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, że każdego dnia umieram. Jeśli na sposób ludzki walczyłem z bestiami w Efezie, jaki z tego mam pożytek? Jeśli umarli nie są wskrzeszani, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie łudźcie się, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ocknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Widzimy tutaj bardzo ważne myśli. Apostoł Paweł zwraca uwagę na ważny fakt, że Koryntianie nie wierzyli, przynajmniej część z tych wierzących ludzi, nie wierzyli w podstawową prawdę, jaką było zmartwychwstanie. Mogli być pod silnym wpływem gnostycyzmu, takiego kierunku filozofii oraz filozofii platońskiej. Czym się charakteryzują te dwa kierunki myśli? Tak mówiąc prosto dla każdego człowieka, jak najprościej. Dualizmem, dwoistością. Że wszystko, co materialne, jest złe, a to, co duchowe, jest wyższe i lepsze. To, co niewidzialne i duchowe. I tak oni wierzyli. Wierzyli, że świat materialny jest tylko marnym odbiciem doskonałego świata duchowego. I traktowali ci ludzie, ci filozofowie, ciało ludzkie jako więzienie duszy. Dla nich dopiero śmierć wyzwala człowieka z niewoli złej materii i wprowadza w pełnię istnienia. Dla Koryntian to, co materialne, to, co cielesne, było złe. Ja tu nie mówię o grzechu, ale o tym, co namacalne, co materialne. I uważali, że jest to przeszkoda w dotarciu do świata ducha. Wierzyli, że bytowanie bezcielesnej duszy to największe zbawienie, to największe szczęście. I to im utrudniało przyjęcie chrześcijańskiej nauki, w której jest mowa o zmartwychwstaniu ciała. Tymczasem wierzący Starego Przymierza traktowali człowieka jako całość i świat jako całość. Żydzi wierzący wierzyli, że Bóg stworzył wszystko dobrze, i materię, i ducha. I rzeczy materialne są dobre, bo Bóg po każdym dniu stworzenia mówi, że wszystko było bardzo dobre. I rzeczy duchowe, niewidzialne są bardzo dobre, które stworzył Bóg. Człowiek jest jednością psychofizyczną. Psyche to jest dusza, fizis to ciało, czyli ta fizyczna strona. Czyli cały człowiek jest cenny dla Boga i śmierć, która dokonuje rozdzielenia duszy od ciała, jest tylko stanem przejściowym i celem też nie jest bytowanie nieśmiertelnej duszy, chociaż po śmierci ona istnieje, ale celem, do którego zmierzamy, jest zmartwychwstanie i życie całego człowieka i w ciele, i w duszy. Wyniesionego jednak do chwały niebiańskiej, której nie będzie w nim już śmiertelności, nie będzie w nim już grzechu, nie będzie żadnej skazy. I Paweł tutaj argumentuje, że gdyby rzeczywiście tak było, że nie ma zmartwychwstania, no to i nieprawdą byłoby zmartwychwstanie Chrystusa. Więc co? Nie mielibyśmy żywego Pana, do którego można kierować modlitwy, który może zbawiać, który może uzdrawiać i duchowo, i cieleśnie. Po prostu bylibyśmy pozbawieni fundamentu. Jak moglibyśmy mówić, że Jezus jest Panem, skoro on pozostał w grobie? Więc tracimy fundament. Dalej mówi, że też daremne byłoby to głoszenie, daremna wiara, gdyby Chrystus nie został wskrzeszony, no bo okazałoby się, że głoszą nieprawdę i są fałszywymi świadkami Bożymi. Czyli nieprawdziwie świadczą w imieniu Boga. Poza tym, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to jego ofiara nie zostałaby przyjęta w niebie przez Boga, którą złożył na krzyżu, i nadal bylibyśmy w naszych grzechach. A Chrystus zmartwychwstały, pokonał grzech i śmierć i diabła i ma w sobie moc ożywienia każdego grzesznika do duchowego życia. Jeżeli nie zmartwychwstał, nie ma tej mocy, nie ma Pana, który może tego dokonać, A Pan Jezus powiedział, jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie. Czyli tylko Syn może wyzwolić. Bóg zlecił to zadanie Synowi. I Paweł mówi, że jeśli w tym życiu, tym ziemskim, tylko pokładamy nadzieję, czyli jeżeli tylko jesteśmy chrześcijanami ze względu na takie dobre życie tutaj, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Bo dlaczego umartwianie się, posty miałyby mieć sens? Dlaczego odmawianie sobie różnych grzesznych przyjemności w tym świecie miałoby sens? Dla samej etyki, skoro i tak byśmy poszli do prochu i nie byłoby zmartwychwstania, nie byłoby życia wiecznego, jaki sens wtedy? Bylibyśmy najbardziej godni pożałowania, bo sobie odmawiamy różnych rzeczy i prowadzimy takie skromne życie, nie dążymy za bogactwem, no to nieszczęśliwi ludzie. To pochwalajmy tych właśnie, którzy dążą do bogactwa i do rozkoszy tego świata. Także bylibyśmy najbardziej nieszczęśliwi ze wszystkich, gdyby nie było tego życia wiecznego, tego zmartwychwstania. A Pan Jezus jest nazwany tym pierwszym plonem, dosłownie w Grece pierwociną. W Biblii Warszawskiej nieszczęśliwie nazwano go pierwiastkiem, gdzie pierwiastek to się kojarzy bardziej z jakimiś naukami ścisłymi, prawda? On jest pierwociną. Co to oznacza? Pierwocina określała ofiarę składaną Bogu z wszystkiego, co się pierwsze narodziło w polu i w zagrodzie. Mianem pierwoci określano też pierworodne dziecko, które było poświęcone Bogu. Zatem ten sens, że Pan Jezus jest tą pierwociną, oznacza, że śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest początkiem, który wszystkim ludziom otwiera drogę do życia w zjednoczeniu z Bogiem. Jakby Chrystus jest tym pierwszym zmartwychwstałym, takim do pełnego, nieśmiertelnego życia. Skąd o tym wiemy? Pan Jezus tu na ziemi wskrzeszał innych ludzi, apostołowie też wskrzeszali ludzi z martwych, ale ci wszyscy ludzie potem pomarli. Natomiast pierwszym, który zmartwychwstał do nieśmiertelnego życia, zdecydowanie był Chrystus. I On otworzył drogę przez właśnie swoje ciało złożone za nas na krzyżu. I On przeszedł przed oblicze Boga i nam otworzył nową i żywą drogę. Apostoł Paweł wyjaśnia też, że Bóg w sposób logiczny działa. To znaczy tak, śmierć przyszła przez człowieka i Bóg już tak to urządził, że również przez człowieka przyjdzie zmartwychwstanie umarłych. Bóg uczynił pewną taką symetrię. Pierwszy Adam sprawił przez swój grzech, że my wszyscy umieramy, ale ostatni Adam sprawił, że zostaniemy ożywieni. I każdy w swojej kolejności, mówi Paweł w wersecie 23, Chrystus właśnie jako ta pierwocina, jako ten pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, kiedy powróci. Paweł wyjaśnia tutaj, że Chrystus musi pokonać wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc. Kiedy Pan Jezus powróci, przestaną istnieć dotychczasowe władze. Wiemy, że kiedy Pan Jezus powróci w chwale i mocy, będzie tylko jeden rząd na świecie, rząd Antychrysta, i Pan Jezus całkowicie zniszczy tą niegodziwą władzę i położy kres całkowicie rządom ludzkim. I On musi pokonać wszystkich przeciwników, a jako ostatniego wroga pokona śmierć. Bóg Ojciec wszystko poddał pod Jego stopy, oprócz samego siebie. I w końcu, kiedy sam Syn wszystko dokona i wszystko będzie Mu podporządkowane, wtedy On sam podda się Bogu Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. To nie oznacza braku równości co do natury. Pan Jezus jest jak najbardziej równy Ojcu co do natury Bożej. O Panu Jezusie to samo greckie słowo mówi, że był podporządkowany swoim rodzicom. W Ewangelii Łukasza o tym czytamy. A przecież i rodzice byli ludźmi, i On był człowiekiem. I to wcale nie oznacza, że był gorszej natury od rodziców. Wręcz przeciwnie. Wiemy, że był Bogiem człowiekiem, oni byli tylko ludźmi. O tym mówi właśnie Ewangelia Łukasza 2,51, że był im posłuszny i w innych przekładach poddany. A więc tu nie o to chodzi. Chodzi o coś innego, że Bóg Ojciec jest tym źródłem, z którego wszystko wypływa i do którego wszystko ostatecznie zmierza. Bóg Ojciec jest, musimy sobie też powiedzieć, źródłem boskości i Syna, i Ducha Świętego. Syn wypływa odwiecznie z Ojca przez zrodzenie, a Duch Święty przez pochodzenie. I ostatecznie wszystko do Boga Ojca zmierza. I koniec końców Bóg Ojciec przejdzie do bezpośredniego królowania nad wszystkimi. Chrystus ma wypełnić zadanie pojednania ludzkości z Bogiem. Inna rzecz bardzo ciekawa. Apostoł nawiązuje do jakiegoś tajemniczego zwyczaju przyjmowania chrztu za umarłych. Ja wiem, że wiele jest interpretacji, że należy to inaczej rozumieć. Jest prawdą, że żaden przekaz historyczny dotyczący pierwszych wspólnot chrześcijańskich, żadne pisma ojców Kościoła w zasadzie nie są świadectwem, że taki zwyczaj w Kościele kiedykolwiek był. Ale być może w Koryncie ktoś praktykował coś takiego. Paweł nie ustosunkowuje się do tego, czy to było dobre, czy złe, ale wskazuje, nawiązuje tylko do tego zwyczaju, że jeśli już ktoś przyjmował chrzest za umarłych, to świadczy o tym, że wierzy w życie pozagrobowe, że tym umarłym jakoś można dopomóc. A więc jest to dowód, że człowiek, który przeczy zmartwychwstaniu, a uznaje chrzest za umarłych, jest niekonsekwentny, bo w zasadzie wierzy w życie wieczne. Paweł mówi, że po cóż każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że to nie pisze teolog z zabiórka seminarium teologicznego, który ma dużą pensję, otoczony mnóstwem książek i sobie tak na spokojnie pisze. To jest człowiek prześladowany, nienawidzony przez Żydów i pogan, niewierzących, którzy chcą go zniszczyć. Którzy już parę razy próbowali niektórzy go ukamienować, którzy chcą go zabić. I on mówi, no po co się narażam na niebezpieczeństwo jako apostoł? Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to jaki sens takie życie prowadzić niebezpieczne i trudne, prawda? Dalej mówi, że każdego dnia umieram. Co to znaczy? Że każdego dnia potencjalnie mógł zginąć. Dla Chrystusa, dla wiary. I mówi, jeśli na sposób ludzki walczyłem z bestiami w Efezie, jaki z tego mam pożytek? I tu nie wiadomo, o jakich bestiach mówi. Paweł nie rozwija tego, czy ludzi przyrównał do bestii, że byli tak dzicy i drapieżni jak bestie. I w Efezie rzeczywiście złotnik Demetriusz wystąpił z dzikim protestem przeciwko Pawłowi i jego towarzyszowi, którzy w zasadzie podważyli rzemiosło robienia świątynek Artemidy lub Diany, jak mi mówią inne przekłady, bo głosili, że bożki uczynione rękami nie są bogami. I uderzyli w kult pogański, mówiąc o Bogu żywym, niewidzialnym. I tam spotkali się z taką bardzo drapieżną opozycją Paweł i jego towarzysze. I w czym jest rzecz, że Paweł mówi, że skoro w taki sposób się zmagał, to jaki z tego pożytek, jeśli umarli nie są wskrzeszani? No po co na coś takiego się narażać? Po co mieć takie problemy, że tłum chce człowieka wręcz rozszarpać? Skoro nie ma zmartwychwstania, nie ma życia wiecznego. Dla idei? Czy ktoś dla Janosika, dla Batmana, dla Supermana by się narażał na takie niebezpieczeństwa? To też byli bohaterowie, ale fikcyjni. Musimy mieć jedną świadomość, że dla Chrystusa większość z apostołów poniosła męczeńską śmierć. Czy by umierali za bajkę, za fikcję? Na pewno nie. Jeden jedyny apostoł Jan dożył sędziwego wieku i zmarł. Ale też był na wyspie Patmos, też był prześladowany. I Paweł mówi, że jeśli umarli nie są wskrzeszani, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Czyli po prostu, jak to ludzie mówią, hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Za 100 lat nie będzie nas, więc używajmy póki czas. Więc jeżeli nie ma życia wiecznego, zmartwychwstania, to nie ma sensu tak sobie odmawiać. Takie życie prowadzić skromne, można powiedzieć ascetyczne. I Paweł przytacza teraz powiedzenie pewnego poety pogańskiego, mówi, nie łudźcie się, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Według innych przekładów złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Paweł wyczula teraz Koryntian, że takie niebudujące jakieś wnioski, które oni tam głosili, że nie ma zmartwychwstania, kierując się tą filozofią, że tylko dusza jest najlepsza, bezcielesne zbawienie, jakie tam zmartwychwstanie ciała, my w to nie wierzymy, my Grecy w to nigdy nie uwierzymy. Psują dobre obyczaje chrześcijańskie, takie herezje. Musimy mieć świadomość, że dla apostołów odstępstwo od zdrowej nauki nie było jakąś taką sprawą lekką. Apostołowie w wielu listach gromią, napominają z powodu wszelkich odstępstw od apostolskiej nauki. Czyli to nie jest takie: wierzę w Jezusa i to wszystko. W jakiego Jezusa wierzysz? W jaką Ewangelię wierzysz? To jest bardzo ważne. Czy trzymasz się nauki apostolskiej? Bo jak czytaliśmy, inaczej nadaremnie uwierzyliście, jeżeli nie trzymacie się tej nauki apostolskiej, tej czystej Ewangelii. I Paweł wreszcie używa mocnych słów. Ocknijcie się ku sprawiedliwości i nie grzeszcie. Czyli on ich wzywa, żeby byli sprawiedliwi, żeby prowadzili sprawiedliwe życie, Boże życie. I mówi, nie grzeszcie, przestańcie grzeszyć, bo to był grzech. Mówi, niektórzy bowiem nie mają poznania Boga. Czyli w tym gronie kościoła w Koryncie byli ludzie, którzy nie poznali nawet Boga, albo bardzo słabo Go znali. I przez to, nie mając wiedzy, jaki jest Bóg, że On stworzył cały świat, mówił, że wszystko było bardzo dobre, który nie dzieli świata na lepszy duchowy i gorszy materialny, który chce odkupić nasze ciała, jak mówi list do Rzymian, że odkupienie ciała naszego, który chce stworzyć nowe niebo, ale i nową ziemię, który materialny świat uświęci i ciało ludzkie, więc nie znali tego Boga. I mówi, mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Nie chcąc przedłużać, chciałbym powiedzieć, drodzy, że to jest i dzisiaj ważne, ponieważ dzisiaj nie wszyscy wierzą w zmartwychwstanie. Świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, epifaniści wierzą, że Chrystus zmartwychwstał w niewidzialnym ciele duchowym, a materialne ciało nie powstało do życia. A Pismo Święte wyraźnie mówi, że to ciało powstało do życia tylko w chwale. To ciało, które zmartwychwstało, ma związek z tamtym ciałem Jezusa, które było na ziemi, ale jest to ciało wyniesione do chwały. Jak mówi list do Filipian, 3:20-21, gdzie czytamy, on przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do jego chwalebnego ciała. A gdy zmartwychwstał, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, to powiedział, że on naprawdę w swoim ciele powstał. 4 Ewangelii Łukasza, 39. Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Czy on naprawdę zmartwychwstał? Jak mówią prawosławni, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Także to prawda jest. I on zmartwychwstał nie w duchu, duch nie ma ciała i kości. On zmartwychwstał w ciele, mogli go dotknąć. Dalej czytamy, kiedy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. 40. Są teolodzy liberalni, którzy też negują zmartwychwstanie Chrystusa w chwalebnym ciele. Był taki Paul Tillich, luterański teolog, który głosił, że nie można przyjmować zmartwychwstania dosłownie, że to jakoś tak trzeba bardziej poetycko, metaforycznie potraktować. Czytałem recenzję jego teologii systematycznej. Jeden człowiek napisał, ta książka uczyniła mnie ateistą. Także w kościele anglikańskim są biskupi, na przykład, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Więc widzimy, że jest to bardzo ważna wiara i bez niej cała nasza wiara nie ma sensu. Powtórzę ważną myśl. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to nie mamy żywego Pana, który może wysłuchiwać naszych modlitw, któremu oddajemy prawdziwie chwałę, tylko oddajemy cześć jakiemuś zmarłemu, którego nie ma. Dalej, nie ma Pana i Zbawiciela, który by ożywiał umarłych duchowo pierw, a później wskrzeszałby w dniu ostatecznym tych, którzy są w grobach. Więc widzimy, że tracimy wszystko i niepotrzebnie prowadzimy ascetyczne życie, czy jakieś skromne, można tak powiedzieć, takie pobożne, bo zmartwychwstania nie ma. Więc jesteśmy najbardziej pożałowani godni ze wszystkich. Poza tym, dlaczego chrześcijanie w wielu krajach świata dają się zabijać za wiarę? Dlaczego tak tracą życie? Dla jakiejś fikcji? Nie. Dla żywego Pana, którego kochają. Śpiewaliśmy tu, że Jezus jest Panem. On naprawdę jest Panem i żyje. I każdy z nas doświadczy w swoim życiu, że podnosi nas z przygnębienia, podnosi nas z kryzysów wiary, podnosi nas z choroby. Jest żywym Panem. Nie moglibyśmy się nawet modlić do Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, gdyby ten pośrednik nie żył. Także zmartwychwstanie jest fundamentem. Jak zacząłem, tak skończę. Wyjmijmy zmartwychwstanie z Ewangelii, Ewangelia przestaje istnieć. Ewangelia jest zależna ściśle od prawdy o zmartwychwstaniu. Bez zmartwychwstania nie ma Ewangelii. I raz na zawsze oduczmy się takiego błędnego myślenia, że ideałem zbawienia jest byt bezcielesnej duszy. Ideałem zbawienia, do którego Bóg zmierza, jest zbawienie całego człowieka, ciała i duszy. chwalebnym zmartwychwstałym ciele. I cały człowiek będzie zbawiony i błogosławiony. Bo stworzenie jest dobre. Bóg je uczynił. Zostało skażone grzechem, ale Bóg je odkupi. Odkupi je w Chrystusie i doprowadzi do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Amen.